Witam cię, mój drogi, serdecznie. Rozmawialiśmy przez 6 minut już, więc nie będzie to naturalne wejście do palmy. Nie rzucimy się sobie w ramiona, albo jak James Harden na Yao Minga się rzucił. Czy widziałeś ten klip?
Już? Już się rzucają na siebie?
To jest stary klip, gdy Yao Ming miał wywieszaną koszulkę. I James Harden bardzo dziwnie się zachowuje, podbiega do niego i po prostu skacze na niego jak taka małpka mała skacze na swoją mamę małpę. Chyba.
No, na małpki ma być większa akcyza teraz.
To na to też?
Na to też.
Nie jest dobrze. Ceny rosną. Inflacja będzie druga Rumunia. Mój drogi, przez weekend oczywiście nic się nie działo, tak jak w poprzedni weekend działo się strasznie dużo, to w ten weekend oczywiście się kompletnie nic nie wydarzyło. Znaczy oczywiście małe rzeczy są, ale to jest zwykle ten problem, czy chcemy poświęcać, to jest zawsze ten problem, że jesteśmy w pewnym momencie w stanie poświęcić 20 minut czemuś, czemu nie bylibyśmy w stanie poświęcić nawet, nie chcielibyśmy nawet poświęcać minuty tydzień temu.
Tak.
I dzisiaj na przykład czuję, że taką kwestią, jedyną kwestią jest dzisiaj dopięcie wymiany pomiędzy Bostonem a Charlotte, wymiany sign and trade. Mi się w ogóle nie podoba to, jak to jest sformułowane, że to jest dopięcie wymiany Bostonu z Charlotte, że Boston dopiął wymiany z Charlotte. Nie podoba mi się ustawienie. Moim zdaniem to Charlotte dopięło wymiany z Bostonem tutaj. No ale dobrze, okej. Okay. W sobotę czy coś się wydarzyło?
Poczekaj, ale tam jest, no, chyba najważniejsze jest to, że Nick Batum będzie grał w LA Clippers, zwolniony z Charlotte.
No to druga informacja jest. Jeszcze nie tak istotna dla tych, którzy mieli okazję być świadkami gry Nicolasa Batuma w ostatnich dwóch sezonach, więc ja naturalnie po prostu pominąłem to. W sobotę mieliśmy jeszcze coś?
Wczoraj mieliśmy, dzisiaj w nocy mieliśmy Glenna Robinsona III w Sacramento.
Dobrze. I mieliśmy ogłoszenie terminarza preseason.
Tak.
To było ważne. W piątek, w nocy z piątku na sobotę. I z soboty na niedzielę mieliśmy nieprawdopodobnie fascynujący 134-stronnicowy dokument NBA związany z COVID-19 i tym, jak te procesy mają wyglądać. Generalnie sprowadza się to do tego, że każdy zespół będzie miał 9 nowych ludzi w sztabie, że będą w kombinezonach z wszystkimi jeździć, chodzić, sprawdzać i wyczytywać różne rzeczy z pobrań różnych rzeczy.
Z wymazów.
Mhm. No i tyle.
Ale chyba jest taki komunikat, że cokolwiek by się nie działo, sezon jest grany, tak?
Tak.
Nie przerywamy. Mhm. Choćby potop, to i tak gramy. No to chyba najważniejsza dla nas informacja.
Tak, ja myślę, że patrząc na to, co się w NFL dzieje, gdzie dochodzi do zarażeń po kilkanaście osób w jednej drużynie, tam składy są większe, myślę, że raczej możemy się spodziewać tego, że będziemy mieli odwołane mecze, ponieważ zespół nie będzie w stanie wystawić określonej liczby zawodników. To chyba musi być 8 graczy, tak? Czy można grać mniej?
Ja myślę, że bądź jak Colin Sexton, graj 3-5.
No tak, ale nie możesz zacząć meczu w 3.
Nie, no chyba nie możesz, nie no, w 3 na pewno już, ale w
5? Ale
w 5. W 5 chyba możesz. Pamiętasz, była taka wielka wymiana Detroit kiedyś w połowie sezonu.
Tak, gdzie w gracze, sezonu,
gracze nie dojechali i tam chyba oni grali w 5 chyba grali.
Nie wydaje mi się, że 5 było, ale nie chcę się spierać. Wydaje mi się, że 6, 7, 8 to dobrze powiedziałem.
Moim zdaniem było chyba 6 tam. Wielki mecz miał być, The Juan Summers miał przekonać do siebie całą koszykarską społeczność, ale niestety się nie udało. Potem dosyć szybko ta kariera się zawinęła.
I to dziwne, że w tym sezonie Mike'a D'Antoniego nie będzie, bo on specjalizację zrobił z grania w 6 kiedyś w Phoenix, więc by się nadał. Ale wiesz co, tak się zastanawiałem o tym.
Będzie asystentem, no to będzie tam pomagał.
A, właśnie on jest, gdzie on jest? On jest w Filadelfii? Nie, gdzie on jest?
Tak.
Jezus, to co? Filadelfia nie tylko powinna wystawić dwie drużyny,
Nie, dlaczego byliśmy w Filadelfii? Nie, nie w Filadelfii, w Brooklynie
Tak?
jest, przecież jest wielkim znaczem jest.
To
Przecież
mogę
ty taki
dokładnie to
wiesz.
samo powiedzieć, że Brooklyn nie tylko mógłby wystawić dwie drużyny, ale dwa sztaby trenerskie.
To prawda. Nie, to oni są pod tym względem, oni są przygotowani na zarażenie jednego z nich, bo przejmuje właściwie, wiesz, z marszu.
Mhm. Dobrze. Mamy... Jeszcze tam... Ja się zastanawiam, ile meczów pre-season będzie pokazywanych, takie rzeczy, ale to są małe rzeczy, potatoes.
Ale czujesz, że nie wszystkie?
No tak
będą
się wydaje,
znowu takie
że
małe,
wiesz...
małe rynki, że nie zobaczymy tam meczu
no,
z Nowego
nie będzie
Orleanu?
Się chyba opłacać nawet robić transmisji. Nie wiem, jak to będzie wyglądać z meczu
ustawienie,
pre-season.
Ustawienie trzech kamer, no to chyba nie jest jakiś kłopot. No.
Wprowadzenie ludzi na halę, do tego musisz mieć no, więcej ludzi tutaj przy kamerach. Możesz postawić oczywiście jedną kamerę
roboty,
jak w Słupsku.
Roboty.
Jeszcze tu chyba nie dotarliśmy do tego punktu, żebyśmy
to ciekawe,
mieli.
Bo to się wydaje dosyć proste. No, jak już są, wiesz, jak jest śledzenie kamerami wiesz, przemysłowymi, no to co za ten no, program, algorytm, który zawsze pokazuje gracza kozującego. Nawet myślę, że z punktu widzenia pewnej precyzji byłoby lepsze.
No dobrze. Ale
jeszcze my koniec kamerzystów.
Nie no, ja zretweetowałem dzisiaj to, co się w Chinach dzieje. Są,
tak.
Są samochody, samochodziki KFC.
A, samochodziki KFC.
Samochodziki KFC korzystające z tego G5. Jeszcze L, tam, jak się nazywa? L4, coś takiego. Które niedługo tutaj zabiorą pracę tym wszystkim, którzy przyjeżdżają do nas po pracę. Będą
tak,
rozwodzić
przypomina mi się ten odcinek Czarnego Lustra pod tytułem Krokodyl, gdzie tam też taki automat do rozwożenia pizzy potrącił przechodnia i z tego tytułu, wiesz, no, rozpoczyna się pewnego rodzaju śledztwo, czy ten automat rozwożący pizzę jechał za szybko, czy za wolno. I jeden z najstraszliwszych, że tak powiem, odcinków Czarnych Luster ever. Straszny, straszny. Krokodyl.
Polecasz.
Nie, to ale to jest, ja powiem ci, że Czarne Lustra to jest, uważam, jeden z najlepszych seriali takich futurologicznych, futurystycznych, pokazujących, jak ta przyszłość, która już jest, albo za chwilę będzie, zmienia człowieka. Technika przekształca obyczaje, zwyczaje, mentalność, coś nieprawdopodobnego. I ta historia jest absolutnie, to jest taka równia pochyła, że człowiek wiesz, popełnia jeden błąd i potem ten błąd jest zarzewiem kolejnego zła. I to tak to zło, które po prostu się, wiesz, nie można już go zatrzymać w pewnym momencie.
Dlatego dziś będziemy mówić...
Niekończąca się lawina po prostu.
Dlatego dziś będziemy mówić o kilku zespołach, które się wpisują w to, myślę.
W lawinę zła.
To dobry wstęp.
Dobrze.
Dobrze, mój drogi. Przejdźmy do drużyn, które są alfabetycznie przed Minnesota Timberwolves. W naszym omawianiu off-season. Tutaj, jak powiedziałeś wcześniej, winę ponosi Adam Szczepański.
Nie powiedziałem tego.
Powiedziałeś
głośno.
To przed programem.
Ale nie powiedziałem tego publicznie.
Ja wiem.
Ale uległem bezkrytycznej sugestii. Adama i rzeczywiście. Adam, to nie bierz tego osobiście.
A nie martw się, Adam nie słucha nas.
A. Uff. Adam, to wszystko twoja wina.
On wybiera inny kolor lustra. Wiesz co? Milwaukee Bucks. Zaskoczę cię.
No.
No. Więc Milwaukee Bucks pozyskali Drew Holiday'a, DJ'a Augustina, Bryna Forbes'a. Czemu chciałem powiedzieć, że Gary'ego Forbes'a? Był Gary Forbes? Był kiedyś Gary Forbes? Gary Forbes?
Gary
Forbes? Grał kiedyś Forbes w Denver? Draft wysoki kiedyś? Taki silny gracz?
Nie?
Forbes, Forbes nie Colgate, Forbes. Nie ten
nie tygodnik.
Dobra. Tory Craig.
Tygodnik Forbes. Jak ma na imię Forbes? Tygodnik.
Tory Craig z Denver.
Tory Craig.
i Bobby Portis, wzbudzający jak zwykle ogromne, ogromne zainteresowanie na twoim Twitterze, gdziekolwiek się pojawi. Odchodzą Eric Bledsoe.
Tak.
Tak, oni już na pewno odeszli. George Hill.
George Hill.
Robin Lopez. Sterling Brown. Ilyasova Ersan. Stopniuje napięcie. Jest jeszcze jakaś szósta osoba. Czy nie? Czy to wszystko?
To wszystko.
No dobrze. Więc to jest tak. I dwa wybory w drafcie. Jordan Nwora, czy Nwora?
Nwora. Kręci wora.
I Sam Merrill z Utah State.
Numer 60.
Tak.
Pan bez znaczenia.
Bezznaczeniowy. I to jest Milwaukee Bucks. I te rzeczy się wydarzyły. Oczywiście wokół Milwaukee Bucks to jest też ciekawa taka, myślę, dyskusja, która toczy się w podcastach, słucham od dwóch tygodni. To jest dyskusja na ten temat. Oczywiście wiemy, że Bogdan Bogdanowicz miał trafić. To jest takie, wiesz, ja myślę, że to jest takie ciekawe podejście generalnie do życia tutaj wychodzi. Czy mamy rozmawiać o tym, że Bogdan Bogdanowicz miał trafić, czy też zupełnie o tym nie rozmawiać, ponieważ nie trafił. To się nie dokonało, nie wydarzyło się. Ale rozumiem, że są już, próbuje się tworzyć pewne implikacje tego, że Bogdan Bogdanowicz nie trafił, że to okazuje się nagle, że Bogdan Bogdanowicz był w zasadzie idolem Janisa Antetokounmpo.
Tak.
W zasadzie to on zrywał plakaty Michaela, czy tam Kobiego. Zrywał plakaty Magica Johnsona, to był jego ulubiony gracz. Zrywał plakaty Magica Johnsona i zaklejał je plakatami Bogdana Bogdanowicza, gdy miał 3 lata.
Tak, to prawda, próbuje się budować tak. Taką dosyć oryginalną retorykę.
Mhm, jest coś takiego, więc w każdym razie, czy to jest ważne, czy to nie jest ważne, najważniejsze jest w ogóle od kiedy zaczęliśmy nagrywać średnio 4 palmy w tygodniu, najważniejsze jest to, że Giannis Antetokounmpo nie podpisał nadal jakiegokolwiek kontraktu, super maksymalnego kontraktu, czy jakiegokolwiek kontraktu z Milwaukee Bucks, nowego przedłużenia.
A możliwa jest taka sytuacja, że on nie podpisze w ogóle do końca tego sezonu.
Ma do 21 grudnia ma czas na podpisanie Supermaxa, a potem może w trakcie sezonu, to jest alegoryczna sytuacja z Rudym Gobertem, któremu to trochę może grozi bardziej, w trakcie sezonu może podpisać dowolne przedłużenie. Z Bucks.
No właśnie.
Nie Supermaxa. Chwila, przepraszam.
Ale...
Tak, jestem z powrotem, przez chwilę mnie nie było. No, w sensie cały czas to przedłużenie może podpisać jeszcze w trakcie sezonu, tylko że to nie będzie Supermax.
A te pieniądze nie będą takie same?
W pierwszym sezonie?
A sumarycznie?
Na pewno będzie to niższy kontrakt. W sensie może podpisać niższy kontrakt. Nie? Tam jest 2 lata, ale 2 plus 1, coś takiego może podpisać.
Ale czy Janis jest takim człowiekiem, któremu zależy na pieniądzach?
Teraz wchodzi ten moment, gdzie ktoś z harfą pojawia się i zaczyna grać, gdy my wchodzimy w temat, kim jest Janis.
Kim jest Janis?
Ja zadałem sobie trudu i przesłuchałem w trakcie burzliwych czasów draftu, które były. Zadałem sobie trudu i słuchałem dobrze zrealizowanego, zrobionego audiodoku.
Ale to było słuchowisko?
To jest teraz, no chciałem właśnie powiedzieć, co to jest, jak się nazywa. Definicja to jest audiodok, tak?
Audiodoc,
to już się teraz tak nazywa, bo my jesteśmy w zasadzie już przeszłością. Podcast, to jak my robimy podcast. My powinniśmy mieć podcast, w którym wydarzają się jakieś dźwięki, jakiekolwiek dźwięki, a mamy ruch uliczny, w którym pojawia się jakaś trzecia osoba z jakąś narracją, a teraz Znyk opowie państwu, wiesz, coś, albo z tyłu jakaś w tle muzyka wchodzi. Dowiedziałem się nowych rzeczy o Janisie Antetokounmpo. Pewne rzeczy mnie utwierdziły. Powiem ci, że pewne rzeczy zmieniły moje podejście do Janisa Antetokounmpo. Ale to...
Ale co takiego na przykład?
A to nie wiem, czy chcę o tym mówić publicznie.
Rozumiem. No dobrze.
To jest tak zwana wiedza, którą zdobyłem, którą będę się posługiwał w zdaniach, wiesz?
Adama zaatakowałeś publicznie, a Janisa nie. Co to znaczy?
Adama? To ty zaatakowałeś Adama.
Ja? Nie, to tak. Ty coś powiedziałeś.
Ja nie miałem nic na Adama i powiedziałem.
Jak to powiedziałeś, że ja powiedziałem, że to wina Adama?
Ty powiedziałeś, że to wina Adama, że zrobiliśmy Minnesotę przed Milwaukee, ponieważ tak zapisał...
Ale to powiedziałem tobie.
No tak, ale powiedziałem to publicznie.
No właśnie.
To jest prawda.
No więc ja go nie zaatakowałem publicznie, tylko ty.
Ja nie zaatakowałem go publicznie.
Dobrze, zaatakowałeś mnie publicznie.
Zaatakowałem ciebie publicznie. Tak? Ciebie? Czujesz się zaatakowany teraz? Boisz się?
Tak.
Obawiasz się?
Tak, obawiam się.
Dobrze.
No dobrze, czyli nie
jeszcze raz.
Zmieniłeś.
LMNO.
Dobrze, no.
Brawo. Jest taki raper swoją drogą, bardzo dobry.
No. LMAO.
LMNO.
LMNO.
LMNO. Biały raper. Jeden z najlepszych białych raperów. W hip-hopie. Dobrze. Idziemy dalej.
Po Jimsonie.
On jest lepszy ode mnie. Ja go kopiowałem, a kopiowanie to jest najwyższy wyraz, tak? Uznania, szacunku.
Chińskiego. Znajomości chińskiego. Skopiuj coś.
Dobrze.
I ulepsz.
Dobrze, jesteśmy w 16 minucie nie mówienia niczego konkretnego. Milwaukee Bucks.
Dobrze. Wzmocnienie, osłabienie, stagnacja. Chyba stagnacja.
Czy Holiday jest lepszym graczem niż Bledsoe?
No jest, ale...
Czy wolisz mieć DJ'a Augustina, Bryna Forbesa, Toreya Craiga, Bobiego Portisa, niż George'a Hilla, Robina Lopeza, Ersana Ilyasowe?
No szczerze mówiąc, wolę mieć tych, którzy odeszli.
Robin Lopez i Ersan Ilyasowa na końcu nie grali dla tego zespołu. George Hill grał. DJ Augustin może nie grać też na końcu dla tego zespołu. Bryn Forbes, Torrey Craig, ja myślę, że jeden z nich będzie grał. Bobby Portis,
ale
niekoniecznie.
W półfinale konferencji?
No mówię właśnie, że może na końcu...
Żaden z nich nie powinien grać. Znaczy
wiesz
może
co,
tak,
ale ktoś będzie musiał grać, o to chodzi.
No ja wiem.
Czy George Hill jest...
To jest przerażające.
DJ Augustin ze względu na wzrost... Bryn Forbes ze względu, w sumie nie wiem ze względu na co Bryn Forbes miałby nie grać, wiesz? Tu nie mam jakiegoś kłopotu z Brynem Forbesem, bo wzrost jest
jak
hardy
obrona Bryna Forbesa?
I rzuca za trzy. No,
Tony Craig też jest taki
jest
trochę...
hardy, Torrey Craig, wiesz, jako plaster? Więc no. Myślę, że będzie grał któryś z nich. Augustin, Forbes, Craig Portis. Ale może być tak, że dwóch nie będzie grać na przykład. I faktycznie będzie tak jak rok temu, że George Hill grała, Lopez i Ilyasowa nie grali rok temu, Boże, ja pierdzielę, 2 miesiące temu w playoffach. I Augustin nie będzie mógł grać, bo będzie za mały, bo będą na niego... No, dobra, to są już szczegóły. Dobrze, mój drogi, Milwaukee, coś jeszcze? Rozmawialiśmy już Milwaukee długo, ja nie wiem, co możemy nowego powiedzieć. Zawsze coś możemy nowego powiedzieć.
Fajna jest ta koncepcja, że Robin Lopez się wyklamkował, tak? Po to, że bał się, że zostanie wytransferowany do Sacramento. W związku z tym po to, żeby nie być w tej paczce, która idzie za Bogdanowicza, to na wszelki wypadek powiedział, że on chłopaki nie.
Teraz powiem ci, że publicznie atakujesz Adama Szczepańskiego w ten sposób. Robisz to tak, wiesz, z tyłu.
Robię to tak, z tyłu.
Po prostu czułem, widzisz. Dobrze, dalej.
Oczywiście jest cała ta sytuacja Bogdanowicza, już tak konkludując, jest wielce nieszczęśliwa i zastanawiam się, na ile ona, o ile byłoby lepiej, gdyby ci gracze jednak, gdyby do tej wymiany doszło z punktu widzenia takiej, wiesz, poziomu zadowolenia Janisa, bo na koniec dnia tak naprawdę to, co tu wziąłeś, Drew Holiday'a i na co liczysz dalej? Znowu masz starzejący się zespół.
Ja miałem kłopot jedyny, bo dlatego podoba mi się odejście Bledsoe, z psychologicznego punktu widzenia podoba mi się odejście Bledsoe, ponieważ mielibyśmy powtórkę z zeszłego sezonu, przerobiliśmy już to w zeszłym sezonie. Nieważne, co Eric Bledsoe robił w sezonie regularnym, nieważne, co robił, co się działo, nieważne, którą nogą wstał, jaki miał dzień, czy miał świetny dzień, czy miał znakomity dzień, czy został zawodnikiem tygodnia, nieistotne, ponieważ narracja nad nim dotyczyła tego, co się wydarzy, gdy Eric Bledsoe zacznie grać w playoffach. To była taka presja, która wisiała na pewno nie tylko na Ericu Bledsoe, ale też nad całym zespołem. I taka pewność, czy Eric Bledsoe będzie człowiekiem, na którego możemy liczyć, jak mamy do niego podchodzić, jak mamy z nim rozmawiać. I teraz tego nie ma. To wchodzi Drew Holiday i nie ma tutaj tej takiej koncepcji. To jest plus, to jest moim zdaniem nadwyżka psychologiczna dla całej drużyny w tym kwestii. W tej kwestii DJ Augustin, a George Hill No mówię, bo to też jest, wiesz, pytanie.
Potrafi Youngu chyba najgorszy obrońca.
Czy to nieduży człowiek. To na pewno będzie problem w końcówkach meczów, myślę, bardziej. Niekoniecznie może w drugiej kwarcie, w pierwszej kwarcie, w playoffach, ale on daje im też w pick and rollu, coś czego zupełnie okazuje się, że nie mieli. Tak słabi byli w pick and rollu Milwaukee Bucks, że DJ Augustin jest w tym momencie najlepszy, no nie chcę powiedzieć, że lepszym jest graczem niż pick and roll, niż Drew Holiday. On potrafi zrobić takie rzeczy. On jest, jak powiedziałem, on jest JJ Barreą, amerykańską wersją. Inaczej zbudowanym, ale gra w ten sam sposób, gra piki, podobne rzeczy umie zrobić. Miał bardzo dobrą chemię z Vuceviciem. Ja myślę, że on będzie miał swoje momenty duże w sezonie regularnym. Ale myślę, że nie powinniśmy mieć powtórki.
Ten transfer nie powala na kolana, Maciej. No.
Nie powinniśmy mieć powtórki z zeszłego sezonu. Ja się zdziwię, jeśli Milwaukee będzie kontynuować swoją ascencję na poziomie 65 zwycięstw zespołem. Się zdziwię, że jeśli ten zespół, ta wersja tego zespołu będzie lepsza niż w poprzednim sezonie.
Czyli najlepsze Milwaukee już widzieliśmy.
W sezonie regularnym, tak, na pewno. Jak mówię, no to jest zespół dwóch sezonów. To mamy zespół sezonu regularnego i mamy zespół playoffów. Więc nieistotne nawet, co Milwaukee Bucks zrobią w sezonie regularnym, jak dobrzy by byli, to i tak nie będzie miało przełożenia na playoffy. A z drugiej strony, jeśli Milwaukee Bucks nie będą dobrzy w sezonie regularnym, to będziemy o tym, obiecuję ci, będziemy o tym mówić. Generalnie Milwaukee jest w takiej sytuacji, że jeśli Giannis Antetokounmpo nie podpisze przedłużenia kontraktu z Milwaukee, to Milwaukee może od tego momentu tylko pójść w dół. I wszyscy czekają na to, żeby otworzyć broń i krytykować Milwaukee Bucks. Zastanawiam się, czy coach Budenholzer dotrwa do końca tego roku. Czy to już nie jest mniej więcej do końca, Jezus Boże, my mamy już listopad.
Nie, no, on gra.
Czy dotrwa na przykład do końca stycznia Budenholzer? Czy to nie jest gdzieś już tam w menedżmencie, jest wzięte pod uwagę takie rozwiązanie, że jeśli nie zaczniemy dobrze, to zmieniamy trenera, ja nie wiem, co wie menedżment, ale menedżment nie powinien mieć Budenholzera w playoffach jako trenera. Po tym, co widzieliśmy w zeszłym i drugim sezonie. On powinien zostać zwolniony.
Momentum, żeby go zwolnić, trochę minęło. No.
On powinien zostać zwolniony. Więc to jeszcze Milwaukee Bucks mogą to zrobić. Tylko że wtedy w trakcie sezonu będą wybierać trenera spośród tego, co mają na ławce, a stamtąd odszedł Taylor Jenkins, tak? Trener.
Ale masz chyba Dervina Hama, tak?
Dervina Hama, więc jest interesujące. No. Kto wie?
Może to jest ten moment. To też nie pomaga, jeżeli Dervin Ham poczuje krew, to też dla drużyny nie jest dobrze. No. Że taki, wiesz, Budenholzer będzie czuł, że jest, wiesz, sam na wyspie. No.
Mój drogi.
Wszyscy czekają na jego powiedzenie. Poczekaj, wracając.
Ja już wszystko powiedziałem, nie mam nic.
Ja mam nadal problem, kto w tym zespole rzuca za trzy. I mam problem, kto w ostatnich 6 minutach przy crunch time wychodzi w tym zespole, w pierwszej piątce. Mm-hmm. I się moim zdaniem się pod tym względem się nic nie zmieniło w stosunku do zeszłego roku. Ten zespół się nie poprawił. No, ten zespół nadal jest zagadką. No. I ja, szczerze mówiąc, ja nie wierzę, że oni, mimo że najwięksi konkurenci chyba się nie wzmocnili, mówię tu o Bostonie, mówię tutaj o Toronto, to nadal nie bardzo widzę, jak oni mieliby przejść Miami. No bo wiesz, można było krytykować...
Jay Crowder nie będzie grał, jeśli mam być szczegółowy. Jay Crowder, najlepsze momenty swojej kariery ostatnich 2 lat, przesadzę mówiąc kariery, wiadomo, nie? Ale najlepsze swoje momenty z zeszłego... Najlepsze momenty z życia, całej dynastii Crowderów, która przecież w XVII wieku przypłynęła Sierra Leone na statkach, w łańcuchach, ale najlepsze swoje momenty, pamiętasz, miał na początku, dokładnie na początku tej serii, gdy Giannis go krył i Jay Crowder trafiał wszystko. Dokładnie na pierwsze 3 mecze, tam trafiał 60% za 3, jaka jest dokładna liczba, wszystko czyścił siatkę, więc nie będzie tego gracza w Miami. Nie będzie tego gracza, który tak przeszkadzał
ale
nie wiedzieli, co zrobić. Więc ja w tym matchupie między Miami a Milwaukee nie jestem tak odważny jak ty, żeby tak powiedzieć. Wiesz, ale z drugiej strony...
Ale masz Jamichaela Greena, takiego samego sukinsyna, no.
W Denver masz Jamichaela Greena, jeśli dobrze pamiętam.
Tak? Mhm. A nie w tym? A nie w Miami? A może w Denver? Cholera jasna. Ale ktoś przeszedł taki duży do ten... do Miami, nie?
Przekażę
tak, na zastępstwo.
Adamowi Szczepańskiemu to z Michaelem Greenem. Aż rywalizacja. Przyszedł tam wielki Mo Harkless za 3,5 miliona dolarów, który
Mo
grozi
Harkless.
Rzutem za 3 na poziomie 302%.
A.
Kelly Olynyk będzie grał. Dobrze, ocena twoja dla Milwaukee Bucks, podejrzewam, obstawiam. Czy mogę stawiać twoje oceny?
Tak.
Dobrze, D minus.
C.
O, to nieźle, zupełnie, czyli poprawnie. Dobrze. Powiedz mi tak, ja wiem, że podchodzimy krytycznie do Milwaukee, ale myślę, że może nie ma drużyny w konferencji wschodniej. Ja powiem ci, jak dziś myślę o NBA, to jakoś mnie wschód nie potrafi... Znaczy, nie, że nie potrafi. Wschód nie jest pierwszą rzeczą, o której myślę, może przez to, przez te półfinały konferencji, trochę rozczarowujące w talent. Też nie ma, myślę, drużyny, która by była ponad inne w konferencji wschodniej. Po tych osłabieniach Miami, moim zdaniem jest to osłabienie, trudno. I w takiej sytuacji, w jakiej są, nie wiem, chyba nie ma takiej drużyny, którą można wskazać. Dobrze, Nowy Orlean.
No to zrekapituluj.
To jest trudne, ale spróbuję. Steven Adams przyszedł.
I się przedłużył.
Eric Bledsoe, o którym przed chwilą mówiliśmy. Oprócz tego znakomity obrońca na pozycji numer jeden. I Kyra Lewis Jr. Bardzo Kyra. Fajny chłopaczek. Kyra.
Szczawik.
Bardzo Szczawik. Fajny chłopaczek. Skąd on jest? On jest może z Alabamy, tak? Tak.
Z Alabamy.
Tak? I on przyszedł i w drafcie... nie mieli coś w drafcie? Nie widzę w drafcie, żeby oni coś mieli. A odeszli Drew Holiday? Tu musisz mi pomóc, bo ja nie pamiętam, kto odszedł. Drew Holiday, Derek Favors, Ethan Moore, Frankie Jackson i nie pamiętam. I ci wszyscy ludzie, którzy poszli do Oklahomy, Kenish Williams, Zylan Cheatham, Josh Gray chyba, nie wiem, tacy ludzie nie znali bardziej.
Zylan Cheatham, bardzo wierzę w tego chłopaka.
Jest jeszcze ktoś chyba znany z Nowego Orleanu, kto odszedł, ale jak już wiesz, Nowy Orlean to był problem generalnie do oglądania, więc jakaś ta pamięć może o Nowym Orleanie nie jest świeża.
Nie jest,
ja nie wiem, ja powiem ci, że to jest trochę rozczarowujący. Mam wrażenie, może się mylę, ale nie do końca rozumiem, co David Griffin tutaj planuje zrobić. Poza tym, że chce poprawić, pozyskał dwóch topowych obrońców, Adamsa i Bledsoe. Oddał też Holiday'a, nie? Ale pozyskał dwóch za jednego i centra pozyskał. Lepszego niż Favors defensywnie cały czas, chociaż już wiesz, najlepsze lata ma za sobą fizycznie Adams. Miał 21. obronę Nowy Orlean w poprzednim sezonie, przychodzi Stan Van Gundy i myślę, że ten zespół, celem tego zespołu będzie być w top 10 defensywy, tylko że żeby być w top 10 defensywy, oni będą musieli grać Stevenem Adamsem sporo. Jeśli będą grali Stevenem Adamsem sporo, to będzie Steven Adams musiał grać z Zionem Williamsonem. To może mieć z kolei negatywny przełożenie na ich atak. A ogólnie, wiesz co ci powiem? Ja myślę, że oni... Znaczy, tak, to będzie takie zaufanie w stosunku do Davida Griffina, to co powiem, ale ja myślę, że sprowadzenie Stevena Adamsa, takiego gracza jak on, który roluje, w ataku roluje do obręczy albo gra w post-up, czyli robi to samo, co Zion Williamson robi i nie grozi rzutem za trzy, że to jest, mam wrażenie... To może być taki znak do nas, żebyśmy się nie spodziewali tutaj za dużo w przyszłym sezonie po Zionie Williamsonie. W tym sensie, żebyśmy nie oczekiwali, że on zagra 3/4 sezonu nawet. Że to jest jakiś długi proces. Że on po prostu będzie nadal siedział mecze, trzeci mecz w ciągu 4 dni. Że będzie wolne brał w back-to-backach. Że to będzie proces. Jak myślę?
Ja trochę nie rozumiem tych ruchów Nowego Orleanu. Trochę David Griffin mnie szczerze rozczarował, bo jak patrzysz na to, no to tak, raczej pozbyli się shootingu. Nie bardzo wiem, kto tam będzie grał za trzy. Kto tam jest takim, wiesz, to wracamy do tego, że Bledsoe za trzy nie jest taki zły?
Jest J.J. Redick został, tylko że Redick no, nie ja będzie wiem, grał no, 30, w pierwszej piątce.
37
lat. No. I już było widać to. Aczkolwiek myślę, że Redick może mieć małą taką
rewitalizację
i oni użyją Reddicka wtedy w ewentualnej wymianie do jakiegoś kontendera w przyszłym sezonie, bo Redick miał trudny sezon technicznie, po prostu był wykorzystywany jakby nie był J.J.M. Reddickiem. Korzystali z niego tak jakby spoda shooterem. I shootingu faktycznie brakuje w tej pierwszej piątce, jak spojrzysz na to, bo masz Lonzo Balla, który był nieprzytomnie nieżywy w Orlando, był jednym z najgorszych graczy. Masz Erika Bledsoe chyba w piątce, albo ten Kyra Lewis Jr. ma szansę się szybko przebić? No,
może,
zobaczymy.
Może, to jest drugie pytanie.
Ale o nim też nie słyszałem, żeby to był jakiś shooter. Ingram jest niezłym shooterem, ale
no to jest Ingram jest jeden gracz. Shooterem, no.
Ale to najczęściej Ingram będzie miał piłkę w rękach, tak? Albo Ingram, albo Zion. Zion, jak Steven Adams gra z Zionem, mówię, no to jest archaizm trochę w ataku.
To jest archaizm. Plus, no to wiesz, no oni w trójkę i co, no to nie jest nowoczesna koszykówka, no. Z całym szacunkiem dla Adamsa, którego chyba wszyscy lubimy za twardość, nieustępliwość, taką...
Przepraszam, miętuski.
Co to, kiełbaska? Kiełbaska wyjechała z papiera?
A, z kiełbaską, z jajkami. Nie było w ogóle żadnego tematu, jak się okazało.
Okazało.
Znaczy nie, że sądowałem ludzi, przychodziłem się, czy przeszkadzają. Przepraszam, 10 minut temu otworzyłem jajka, czy szanownej pani przeszkadza to bardzo, lekko, czy w ogóle. Nie zrobiłem czegoś takiego.
Po prostu jadłeś na oczach.
Ale powiedziałem pewnej pani, która się niemiło zachowywała w przedziałowym. Mianowicie... A nie chcę oceniać, mnie ludzie będą. Ogólnie powiem, że niemiło się zachowywała. Udało mi się wskazać jej to, że toaleta jest w przeciwną stronę. Spytała się mnie, w którą stronę jest toaleta. Ja powiedziałem tam. Tam nie było toalety. Poszła sobie stara baba. Stara baba, która postanowiła w bezprzedziałowym krzyczeć przez słuchawkę, rozmawiać 30 minut ze swoją koleżanką i zdjęła maskę, żeby to robić. Więc wesoło pokrzykiwała na nasz cały... bezprzedziałowy. Moje jajka przy tym...
To było nic.
Dobrze. Nowy Orlean. Dlatego
strefa ciszy.
Tak, strefa ciszy jest od tego, o czym powiedziałeś. Wiedziałem o tym, ale moim problemem nie było to, że ona rozmawiała. Jakkolwiek osobiście moim problemem było to, bo nie mogłem książki czytać i skupić się, ale nie miałem problemu do niej, nikt jej nie zabrania rozmawiać. Problem polegał na tym, że gdy rozmawiała, w zasadzie krzyczała, to zdjęła maskę z ust. W tym momencie, jeśli kobieta była chora, na przykład zakładając, ma COVID, wydzielała z siebie to wszystko na zewnątrz. W dużym takim natężeniu. Siedziała obok mnie. Dobrze. To teraz podlega ocenie miliarda słuchaczy.
No ale myślę, że będą dużo propsów będzie. Trzeba było ją jeszcze uderzyć.
Nie, zachowałem się miło na końcu. Wskazałem jej inny kierunek.
Trzeba było wstać po prostu. Wystarczyło, żebyś wstawił taki cień na nią rzucił.
Znaczy, ja użyłem swojego tonu.
Znamy ten ton.
Aha, on działa. Nie musiałem wstawać. Wstawił sam ton. Ale dzięki, następnym razem. Tylko bałem się, wiesz, o jej... Dobrze, zostawmy ją. Pomówmy o Nowym Orleanie. To chociaż jest podobny problem. Ona miała więcej shootingu niż Nowy Orlean, to na pewno.
To jest dwa. Potem masz trochę konflikt, bym powiedział, na pozycjach jeden, no bo masz, czy to oznacza, że wybór Kyrie Lewisa oznacza, że nie do końca bierzesz w Lonzo Balla.
Nie dajesz mu przedłużenia na razie, nie? Po to tak, go bierzesz, masz, no.
Masz Balla, masz Bledsoe, który też no, chyba jest jedynką.
Tak, Bledsoe jest jedynką. Tak, on niepełny, on jest takim combo, on jest takim... On mi się też kojarzy z N'Golo Kanté. Swojej przeraźliwie nudnej Chelsea. No.
I tak wiesz, no, potencjalnie tutaj pachnie jakimś konfliktem. No. O minuty. Dlaczego ten gra, dlaczego ja gram, dlaczego Kyra Lewis nie gra.
I to wszystko tak, z ten Van Gundy dostaje, nie? Do dołożenia młodych ludzi, trochę weteranów, niepasujące do siebie części. Niepasujące do siebie części. Tam coś musi być, mam nadzieję, bo ja powiem
no dobrze, szczerze... kto jest na pozycjach... Jaka jest trójka inna niż Ingram? Kto tam został?
No, tak, to jest pytanie rzucone w eter. No, chyba ławka rezerwowych nie jest siłą Nowego Orleanu. Jak mówię, ja powiem ci, że Nowego Orleanu... Znaczy, odpycha mnie to od chęci oglądania Nowego Orleanu, to co się stało, bo liczyłem, że tą chęć zyskam po tym, jak Alvin Gentry odszedł, ale to co się wydarzyło odpycha mnie, ale to nawet to nie chodzi nawet o moje jakieś osobiste tutaj odczucie, ale nie wiem, im bliżej jesteśmy rozpoczęcia sezonu, tym mam wrażenie, jest łatwiej wskazać drużynę, jak trudniej było jeszcze pomyśleć, ale od tego jest off-season, od tego są zmiany, od tego jest draft, jest łatwiej wskazać drużyny, które raczej playoffów nie zrobią. Mieliśmy z tym problem. Mówiliśmy o tym jakiś miesiąc temu, półtora miesiąca temu, że o, każdy może grać o play-offie, tam Oklahoma, tam odpadła nam teraz, ale tak to już sobie wiesz, trochę Minnesota, śmierdzi brakiem play-offów, trochę Nowy Orlean, konstrukcja tego składu, trochę tym śmierdzi.
Nowy Orlean nie wygląda na zespół play-offowy.
San Antonio nie wygląda na zespół play-offowy, nie robiąc jeszcze nic.
To jest nieprawdopodobne.
Przejdziemy. Dobrze, mój drogi, jaka masz ocenę dla Nowego Orleanu, będę stawiał, nie będzie wyższa niż Milwaukee.
Nie może być.
No, zapytaj.
Ja D plus bym dał.
Dobra. A D plus to...
Za Kyrie Lewisa i Adamsa, a poza tym rzeczywiście jest tak systemowo, to ten zespół nie wygląda dobrze. No. Może oni, wiesz, może zakładają, że to jest rok na tankowanie i rok, z którym oni będą przymierzali czy do wzięcia któregoś z pierwszych 7 graczy najbliższego draftu. Tylko nie wiem, kogo im brakuje? Dwójki im brakuje.
Ja mogę im oddać Terry'ego Rozier'a za Lonzo Bola. Chętnie. No. Chętnie. Jak chcę wszystkich bolów. Ja chcę mieć bolów i Stephena Curry'ego w Charlotte. To jest moja nowa myśl. Curry, Ball, LaMelo i tyle. W ogóle mamy interesujący small ball, jak spojrzysz na to z trochę szerszej strony i zapomnisz już o tych pieniądzach, które dostaliśmy razem z dwoma drugorundowymi pikami Bostonu. 23-24, a że jestem taki bardzo przekonany, że Boston faktycznie będzie długo. A kiedy się Tatuma kontrakt kończy? No, 23-24 to będą takie właśnie lata, gdy Tatum będzie mógł już wykazywać swoje małe niezadowolenie z tego, co się dzieje w Celtic, do których nikt nie chce przychodzić.
No, ale on tak mówi, że on chce zakończyć na razie karierę w Celtics, no ale Tristan Thompson też to mówi.
A jak ci dam 250 milionów dolarów za nagrywanie Palmy, to powiesz, że chcesz do końca życia nagrywać Palmę?
Tak.
No. Tak. Dobrze.
Tak.
Masz... Tak. Dobrze, New York Knicks to jest twój klub. Albo był, albo nie jest. Jesteś antyfanem New York Knicks.
Ja muszę powiedzieć, że z ogromną uwagą i atencją przyglądałem się zapowiedziom, które dotyczyły tego off-seasonu i była taka narracja tworzona, że Leon Rose, on tak przyszedł do tej drużyny w połowie sezonu, my tak nie za bardzo wiemy, kim on jest, kim on się otoczył, ten COVID trochę odciął nas od informacji, nie wiemy na ile Perry jest w ogóle w całym procesie draftowym, nie wiemy, jakie decyzje personalne Nowy Jork wykona, nic nie wiadomo. I w pewnym momencie, wiesz tak, drugiego dnia tego off-seasonu olśniło mnie, że my nic nie wiemy, nie dlatego, że nie wiemy, tylko dlatego, że oni po prostu nic nie zrobią, nic. Nie podejmą żadnych działań zmierzających do tego, żeby podpisać kontrakt z jakimś zawodnikiem w post-prime. Nie podejmą żadnych działań, które w jakikolwiek sposób naruszyłyby cap space 2021 roku. I co więcej, ja przez moment miałem tak ciepło pomyślałem o nich, bo myślałem, że to wymanewrowanie Gordona Haywarda i pozbawienie cap space'u Charlotte, to też Leon Rose w tym maczał palce. Że podbijał cenę po to, żeby wypuścić Jordana do tego, żeby położył 120 milionów i się zakapował na przyszły sezon.
Cieszę się.
Ale okazało się...
Tak myślicie o Charlotte w Nowym Jorku.
Okazało się to nieprawdą, bo okazało się, że Nowy Jork nigdy nie był w żadnym boju o Haywarda. W
No,
obszarze,
kupuj to dalej,
realnie.
kupuj to dalej jeszcze. Już kupujesz, że nie był na pewno Nowy Jork?
Były
Kupiłeś?
takie rumory,
Mówiłem?
ale na koniec
No, no
dnia
to wiesz, jak to wiesz, jak
nie
tam
ma,
już tylko
nie ma,
Mark
ale nie
Berman
ma,
pisze w New
ale,
York
nie,
Post, a
ale...
on jest na pasku klubu, no to wiesz. To jest tak, jakby pani Lichocka miała by mi mówić o tym, na co powinienem pójść do kina. I dlaczego na ten film wyprodukowany przez TVP?
Ostatecznie mówi się, że był Boston, Indiana. No, o Nowym Jorku się jakoś nie mówi już w tej takiej postanalizie, postprawdzie.
Zależy w co, w co chcesz
wierzyć,
wierzyć,
no,
ale
nie wiem. No.
Dobrze, Nowy Jork, dobrze. Jakkolwiek Leon Rose tutaj od razu wbija się do Hall of Fame
no nie, bo
menedżerów.
zauważ, że
Znam.
po raz pierwszy nie zrobili niczego głupiego, aczkolwiek jest
To jest
to
bardzo
kategoria
mądre, co
tylko...
Knicks robią moim zdaniem, bo Knicks, przepraszam, bo Knicks to jest bardzo mądre, jest jedna z najmoż... i nie mówię tego sarkastycznie, ale to, że Knicks, akurat Knicks, korzystają z COVID-19 i faktu, że nie będzie ludzi na trybunach w Madison Square Garden i nie będą oni mogli wyrażać swojego niezadowolenia tym, że Alec Burks stoi na szóstym meczu, gdy RJ Barrett kozuje i nie zapewnia mu spacingu, albo dlaczego Norlens Noel zabiera minuty Mitchellowi Robinsonowi, wiesz, grając na centrze, albo czemu Obi Toppin jeszcze nie zaczął grać jako niski center, jak to ma, ale czego, wiesz, szczególnie, że zespół będzie słaby i będzie przegrywał 30 punktami, a na trybunach nadal będzie 200 tysięcy osób, jak na Marakanie. Nie wiadomo dlaczego. I wiesz, gdy przegrywa z Urugwajem Brazylia. No ale to jest bardzo dobry ruch taktycznie Nowego Jorku. Wykorzystanie COVID-19 tutaj w tym celu. Ja myślę, że gdyby COVID-19 był, to bardziej mógłby im zależeć na tym, żeby wystawić lepszy skład. Jednak trochę. A tak to mają zielone światło. Słuchajcie, to jest ten rok, gdy możecie sobie tutaj przytankować i nikt faktycznie nic nie zrobili. I poza jakimiś małymi szczegółami, tak jak które przed chwilą tutaj wyjawiłem, to jest szczerze dobry moment, żeby nic nie robić. Dobre, to jest dobra decyzja.
Nie, potem nie, potem
cokolwiek
to
mamy
jest,
dobrego
to
powiedzieć,
jest, to jest idealne. Trzeba powiedzieć, że to jest trochę kontynuacja tej decyzji i procesu z zeszłego roku, że jak pamiętamy, oni mieli chyba ze 4 opcje na graczy na ten sezon. W znakomitej części tych opcji nie wykorzystali, zwolnili graczy. Na Elfridzie Paytonie zarobili 2 miliony dolarów, bo Elfrid Payton mieli opcję na 8 milionów dolarów. Jeżeli z niej zrezygnowali, to mieli mu zapłacić milion. Milion zapłacili, wzięli go za 2 miliony, więc za 5 milionów, więc oszczędzili 2. Więc takie małe rzeczy. I w gruncie rzeczy wszystkie kontrakty, które wzięli, wszystkich tych graczy, którzy są takim trochę spamem koszykarskim. Nie zobaczymy już w przyszłym sezonie. Jak tak popatrzysz na to bardzo, bym powiedział tak krytycznie, to możliwe, że jedynymi graczami przyszłego sezonu jest RJ Barrett, Obi Toppin, Quickly i Mitchell. Wszyscy inni są, mogą wyfrunąć po prostu stamtąd. Wszystkie Nilikiny, Smithy, Randle, to tego wszystkiego może za chwilę nie być. No, oczywiście próbujemy, czy Nowy Jork próbuje sobie stworzyć szansę zakontraktowania jakiejś gwiazdy, więc znowu, wiesz, wrócimy do rozważania, czy LeBron James może grać w Nowym Jorku.
To jest właśnie to, jak powiedziałeś w drugim zdaniu, trzecim zdaniu o Cap Space'ie, to jest ta koncepcja. Jaka jest strategia? Czy to jest ta strategia, która ma nas z powrotem za rok wrócić na free agency z wielkimi pieniędzmi, które nagle wydamy?
No myślę, że nie po to trochę tak siedzisz na tych pieniądzach, żeby z nich nie korzystać. No,
no więc się też zastanawiam,
i moim zdaniem
jak,
nie...
to, jak to będzie współgrało z rozwijaniem zawodników takich jak Barrett, jak Toppin, jak Robinson.
Wiesz, to jest
czy zawodnik, którego wybiorą, przepraszam, w drafcie wysoko w przyszłym, chyba że towarzyszyć będzie Knicksom jakaś klątwa i spadną, wiesz, w drafcie, mimo tego, że będą mieli na przykład najgorszy bilans w lidze, albo drugi najgorszy bilans w lidze, no, bo to chyba na to wygląda trochę. Są jednym
mnie się,
z dwóch
mnie się wydaje, że to też jest, że to też największym problemem dla tego zespołu może być Tom Thibodeau.
To jest w ogóle rzecz, która trochę sprawia, wiesz, że ja się wpiszę trochę, ja będę jak ten kibic Madison Square Garden, obawiam się, w przyszłym sezonie. Nie będę chciał na to patrzeć. i nie będę mógł na to patrzeć. Bo Tom Thibodeau Tom Thibodeau albo dostanie jakieś, nie wiem, specjalne tutaj, nie wiem, może mu robot będzie dowoził jedzenie, nie? I to szybko, taki super szybki robot. Jakieś specjalne dodatki od Knicksów dostanie, nie wiem, jakąś seksowną psycholożkę. Wiesz, bo to Thibodeau nie zniesie tego. Znaczy może zniesie, nie, może to też jest granie COVID-19.
Będzie mu bardzo trudno.
COVID-19, Tom, i tak nie możesz robić nic innego niż zajmować się koszykówką, więc daj z siebie wszystko, żeby wygrywać, żeby nauczyć coś? Boże, znaczy no dobrze, może gdyby tu był inny trener niż Tom Thibodeau, czyli na przykład trener trenerzy klasy Toma Thibodeau, dobrze, zrobię ci przyjemność, na przykład Greg Popovich, tak? Zrobię ci przyjemność. Ale gdyby to był Greg Popovich, którego wiesz, zainteresowanie... O, aj. Dobrze.
Gdyby to
był Greg Popovich i on by został umiejscowiony w tej drużynie wcześniej, ja zakładam, że Sam Gandhi wie, znaczy Tom Thibodeau wiedział, że to tak będzie wyglądać, że mamy taki plan na off-season, ale mimo wszystko, nie? Są instynkty tego, że chce wygrywać, chce zrobić coś z tą grupą, gdy klubowi nie zależy, żebyśmy coś dużo zrobili z tą grupą. Gdyby tu był Greg Popovich na przykład, człowiek, którego zainteresowania wykraczają poza koszykówkę i zajmuje się różnymi rzeczami, można dyskutować jak bardzo potrzebnymi dla niego czy nie, ale to jest jego życie, to Greg Popovich może miałby trudniej w czasach COVID-u niż Tom Thibodeau będzie miał w czasach COVID-u, gdzie jest w zasadzie troszeczkę ograniczony tym, z czego może skorzystać poza swoją pracą zawodową. A Tom Thibodeau zwykle był ograniczony w tym sensie. Spędzał całe dnie, wiesz, zajmując się koszykówką. Więc może Tom Thibodeau zniesie to akurat lepiej niż zniósłby każdy inny trener. Rozumiesz, o co mi chodzi? Dobrze, to jest taka rzecz. No, w każdym razie może nie powinniśmy się obawiać tak bardzo o Toma Thibodeau.
Wiem, tylko że być może te perspektywy dla tego zespołu i perspektywy na wygrywanie to nie jest ten rok, nie jest przyszły, to może są dopiero za 2-3 lata, w sensie coś. I też stając Nowy Jork, no, historycznie to nie za bardzo wyszło nigdy w ciągu ostatnich 20 lat, więc być może dla niego samą nagrodą jest to, że będzie trenerem. No, tego mu brakowało. Jemu jest wszystko jedno już dzisiaj. Ważne, że jest znowu na tej karuzeli. Ma szansę się, wiesz, trochę odbudować swoje takie trenerskie resume, no, takie swoje trenerskie legacy. Bo co po tym Thibodeau zostanie tak naprawdę dzisiaj? Jakby już nie był nigdy trenerem, no to co byś, to jakie byłyby trzy zdania, które byś chciał tak, jako takie epitafium dla Toma Thibodeau powiedzieć?
Współtwórca i pionier jednego z najbardziej destruktywnych systemów defensywnych tego milenium. No, to dużo.
U mnie on ma bardzo dużo,
ja go bardzo wysoko stawiam. Nie patrzę na Thibodeau też przez pryzmat wyników, tylko na to, co dał tej grze i to w takim momencie, gdy trochę się na nowo w tej grze zakochaliśmy. Przynajmniej ja mówię o sobie, nie? 2007, 6, 7, plot tamten rok i to dalej, co tworzył. Potem się gra zmieniła, no ale widzisz, to też jest tak trochę, że ta gra się zmieniła i doszła do takiego punktu, w którym dziś nie można powiedzieć, że istnieje właśnie ktoś taki jak Tom Thibodeau. Czekamy trochę na takiego Toma Thibodeau, na kogoś, kto defensywnie tutaj zakasuje, wiesz, ten rozwój efektywności ofensywnej w NBA. Więc troszkę Tom Thibodeau się nie doczekał swojego następcy, można tak powiedzieć, nawet pójść dalej. Więc to może jeszcze wyżej stawia Toma Thibodeau, przynajmniej u mnie. Dobrze, dajmy ocenę nowemu Yorkowi. Yorkowi nowemu. B. Czy nie?
Czy nawet A, no. B, bo teraz żeby jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Obi Toppin nie wygląda, że to będzie najlepszy fit dla Nowego Jorku. To nie jest... Można chyba było wybrać lepiej. I wydaje mi się, że Nowy Jork będzie płakał przez Obiego Toppina.
A Emmanuel Quickly nie jest rozgrywającym, tylko dwójką i to mierzącą mniej niż 90 cm wzrostu. Fajną, ale niewysokim.
Ale wybrany graczem. Jest przynajmniej z 15 numerów za wcześnie.
Ja wiem, ale nie jest, no, nie jest graczem.
I wiadomo, dlaczego jedynką, tak się stało.
Taką elektryczną. No ale mówię, no nie ma COVID-19. Może on będzie, dobrze, zobaczymy. Jest, czyli B
jest,
dla Nowego Jorku, dobrze.
Jest głęboki związek między Kentucky i Nowym Jorkiem i wszyscy się tak trochę boją, że wszyscy gracze z Kentucky przyjdą do Nowego Jorku. Jest taki teoria takiego wielkiego spisku. Mm-hmm. Bo to jeśli już będzie teraz kłopoty, czwarty gracz będzie, który jest z Kentucky.
Jeśli tak będzie, jeśli będą przychodzić... Dobrze, zobaczymy. Dobrze. Oklahoma City.
Nie wierzę w to, szczerze mówiąc, że tak będzie. Mówię, jestem zbudowany tym, ale Nowy Jork będzie grał o palmę najgorszego zespołu. Ja naprawdę nie wiem, kto w tym zespole ma zdobywać punkty. Znaczy ten zespół będzie miał poniżej 100 punktów w tym sezonie.
Zespół, który będzie rywalizował z Nowym Jorkiem o palmę najgorszej drużyny w NBA. To jest Oklahoma City Thunder. Ja nie wiem, czy są dwa gorsze zespoły na papierze. Nie lubię tego mówić na papierze, ale chyba? Nowy Jork, Oklahoma City? Dwa najgorsze zespoły na papierze?
Ligi? Tak.
Chyba?
Tak.
Nie. Zobaczymy. Oklahoma City Thunder.
Kto będzie lepszy?
O Boże, ja nie wiem.
Nowy Jork, będzie... bo Oklahoma gra na zachodzie.
Dowiemy się pewnie do tego dopiero po loterii draftu. Kto będzie miał wyższy wybór. Czyli kto będzie gorszy, lepszy. Nie.
To prawda.
Ale faktycznie, Nowy Jork będzie pewnie lepszy, bo to co, znaczy lepszy w tym sensie, że będzie miał lepszy bilans.
Będzie miał Cleveland.
Tak, będzie miał wielu jeszcze rywali, z których przypadkowo będzie mógł wygrać. W nieprawdopodobnie frenetycznie zapowiadających się meczach, które będziemy czekać, jak Nowy Jork, Cleveland. Ale Oklahoma City Thunder, piszemy, zaczynamy jutro naszą zapowiedź, swoją drogą, naszym graczu z sezonu od Oklahoma City Thunder. Ja mam takie pierwsze zdanie po prostu, że nie ma spadków w tej lidze.
Nie ma.
To jest moje pierwsze zdanie. A to, co robi Sam Presti, no to
nie uważa, że to jest
w takim menedżerskim,
próba powtórzenia Big Three, w sensie Durant, Westbrook, Harden i Ibaka, Adams.
To jest Big Five. Impossible do odtworzenia, to co zrobił.
Czemu?
No, bo impossible, niemożliwym jest, niemalże niemożliwym będzie dla Thunder pozyskanie w draftach trzech przyszłych Hall of Famerów. I to gracze tej klasy, zawodnicy, wiesz, MVP poziomu. Oczywiście Russell Westbrook.
Trzech
MVP. To jest po prostu będzie niemożliwe. To jest niemożliwe do zrobienia. Niemal niemożliwe do zrobienia. Ale wiesz co, zostawmy. Pomówmy o tym zespole niż o 17-letnich graczach, o których ja nie mam większego pojęcia. Ty może masz, więc jak chcesz, możesz mówić po tym, ale omówmy, mój drogi, kto przyszedł, kto odszedł, bo to są jeszcze straszne zamieszanie i są ciekawe nazwiska, straszne. Więc ja chciałem swoją wymowę poćwiczyć. Przepraszam za tego, jadłem, mam tutaj nieskończonego, nie mogę tego miętusa przestać jeść i sobie wyciszam tutaj.
Ciućkać.
No nie ma, ale on jest duży, jest gruby.
Duży miętus.
Jest duży i gruby.
Duży, gruby miętus.
George Hill, Darius Miller, to zawodnicy, którzy przyszli, do tego Kynrich Williams z Otwocka.
Al Horford.
Co jest ciekawy gracz, mówi Zylan czy Zylan? Zylan Cheatham.
Cheatham.
Aleksiej Pokuszewski.
Gepard.
Aleksiej Pokuszewski, czyli mierzący 256 cm rozgrywający. Theo Maledon, czyli ten lepszy rozgrywający z Europy.
Francuzik.
Tak? Ten lepszy Francuzik. A nie, bo Kylian Hayes jest niemiecki.
Najlepszy.
Vid Krejci. Ale ja nie wiem, czy on jeszcze podpisał, czy podpisał kontrakt. Vid Krejci, nasz ulubiony gracz. Vid Crazy. Z Ostrawy? Skąd? Nie, jeszcze nie sprawdzałem, skąd on jest. To jest Czech? Tak? To jest naprawdę jest Czech?
Tak.
On chyba jeszcze nie podpisał kontraktu, ale nie wiem. Al Horford, wielki Al Horford, jest w Oklahoma City.
Mentor, wielki wódz.
Wielki wódz, tak. Plemienia Chihuahua. Ty Jerome z Phoenix Suns, 24 wybór draftu rok temu. To był rok temu. I syn Krystyny Prońko, Jalen Lek. On jest tam, tak? Czy Jalen Lek jest, czy on już jest w Indianie? Nie, on jest w Indianie, do TJ'a Leafa. TJ Leaf jest w Oklahoma.
Straszne
się rzeczy działy w zeszłym tygodniu. Te rzeczy prawdziwe, o których powinniśmy mówić. Nie te, o których mówiliśmy. Odeszli Chris Paul, Danilo Gallinari, Steven Adams, Dennis Schroeder, nie wiem, cały skład. I nie podpisał nowego kontraktu Andre Robertson, który leczył się przed COVID-em na rzeczy, które miał przed COVID-em przez 2 lata. I jeszcze ktoś na pewno odszedł, ale albo nie, bo dużo było młodych graczy na tej ławce, którzy grali Lugwens Dort, Darius Bazley.
Nie, no to Bazley został, nie, odszedł, Ferguson odszedł do
Terence Ferguson odszedł, tak, do Filadelfii.
No. Ale znowu mamy Diallo, mamy...
Shaya Gilgeous-a Alexandra przede wszystkim mamy w tej drużynie i innych graczy, Georgia Hilla, Ala Horforda i innych graczy. No. Ale jeśli chodzi o... Nie wiem, a? Jak od razu? Latender? A? Stworzenie... Wybranie tylu pików w draft, znaczy z takiego menedżerskiego chyba punktu widzenia, bo to jest idealny rok, choć mimo tego, co powiedzieliśmy wcześniej, ja powiedziałem, w sensie, nie wiem, nie chcę cię dopisywać do tej teorii, że nagle Nowy Orlean raczej wygląda na drużynę nieplayoffową i tyle, nie wiem, zobaczymy, ale
to jest idealny rok na zachodzie,
gdzie każdy myśli o playoffach i to już wcześniej mówiliśmy o tym, znaczy to nie to, żeby byliśmy wielcy, to sam Presti wiedział, to pewnie wiesz, 68 lat temu, to jest idealny rok na to, żeby zatankować na zachodzie. Ja powiem więcej, Oklahoma City Thunder ma szansę na jeden z najgorszych bilansów, jakie widzieliśmy w ostatnich latach. W sensie wygrana meczu na zachodzie dla tej drużyny
będzie wielkim wydarzeniem.
To może być to inaczej, to może być jeden z najgorszych bilansów w historii konferencji zachodniej. Chyba tak.
Ale to jest oczywiście
wewnątrz konferencji zachodniej.
To jest pytanie, jak sam Presti ustawi ten zespół, jak ustawi nowy trener, którego nazwiska ciągle nie potrafię zapamiętać.
To jest w skrócie, bo długi zapis jest, ale można to skrócić po prostu do Danio.
Danio.
Z francuskim akcentem Danio.
Danio.
Albo Danio.
O, Danio.
Tak. I on nie ma...
No to on będzie Wiesz, pytanie, czy oni będą grali młodymi graczami, po prostu powiedzą, dobrze, chłopcy, macie piłkę i bawcie się. I traktujcie ten rok jako taki, wiesz, element... No taki, wiesz, takiej rekreacji trochę, no takiej zabawy z piłką bez jakiejkolwiek presji. Czy jednak obecność Shaya Gilgeous-a Alexandra będzie wymagała jakiegoś, wiesz, on będzie chciał grać na poważnie, czyli powiedział, no, George Hill, Al Horford i gramy.
Ja myślę, że to...
Czy gramy Maledonem, Pokuseckim, wiesz?
Ja myślę, że to się wydarzy to. Tak myślę, tak w swojej zapowiedzi napisałem, że boiskowo, moim zdaniem, celem Oklahoma będzie w tym roku, jako że odeszli Paul, odeszli Shredder i odszedł jeszcze Ricky Rubio, który był przez chwilę. Tak, odeszli Paul i Dennis Shredder i przyszedł George Hill, który jest takim combo guardem, nie jest rozgrywającym. Może być, ale nie musi. Może grać też na pozycji numer 2, że to będzie cel dla Oklahoma w tym roku. Sprawdzić, jak Shai Gilgeous-Alexander będzie sobie radził i grał w większej ilości minut jako taki główny kozujący, zanim podejmą decyzję, czy wybrać w przyszłym roku w drafcie Cade'a Cunninghama, który jest 200-centymetrowym rozgrywającym, ale pewnie też może grać jako dwójka. Czy w którą stronę pójść w przyszłym roku z wyborem w drafcie, że ten rok im powie, zobaczą, wiesz, i to my tego nie będziemy mogli oceniać, wiesz, my lepiej tego nie oceniajmy. My po prostu lepiej nie oglądajmy Oklahoma City Thunder. Po prostu zostawmy ich, niech oni nam sobie działają.
Ja mam dużą ochotę oglądać ten zespół.
To rozumiem.
Właśnie dlatego, żeby zobaczyć, czy ci młodzi gracze będą, wiesz, wyjdą, czy oni zaczną grać Maledonem, czy zaczną grać Pokusewskim.
Tylko, że widzisz, istnieje takie ryzyko, w sensie nie chcę ci psuć zabawy, ale istnieje takie ryzyko, że wpędzisz się w to samo, co miałeś z Golden State Warriors. Że będą dwa tygodnie, gdy dany gracz będzie dobry i potem nagle będziesz stwierdzał, że ten, który przyszedł na 10-dniowym kontrakcie, nie wiem, Michael Mulder jest ciekawszy.
Jest lepszy.
Ja nie wiem, ja myślę, że Oklahoma City może połączyć się z Oklahoma City Blue teraz, tym swoim zespołem z G League, bo to jest dokładnie to samo. No.
Może być takie przepływanie tych graczy, tak. Prawdę mówiąc.
A Horford, George Hill, zakładam, że zostaną wymienieni zaraz, nie wiem, przed trade deadline, który jest, jest trade deadline w marcu, tak? W marcu jest ta przerwa kilkudniowa.
Ale bez All-Star, to ciekawe.
Właśnie, powiedz mi, nie ma meczu gwiazd, tak?
Nie ma,
po prostu nie ma, dobrze.
Przeniesiony na 2024.
Aha, czyli w tym roku wybieramy gracze do All-Star.
Ale ciekawe, czy będą... Pytanie, czy będą wybory do All-Star? Chyba będą.
No. Nie, pytanie jest takie, zresztą już wiadomo, co chcę zapytać, ale czy te głosy, które oddamy w tym roku, będą się liczyły do 2024 roku?
Nie, bo myślę, że niektórzy gracze mogą zakończyć karierę.
Tu nie ma tak, kurde, wracać i show robić dla gawiedzi. Nie po to spędziliśmy 3 lata w pandemii, spoiler, bez kibiców, żeby nagle w 2024, wiesz, nie weszli na...
nie weszli, że Chris Paul będzie jeszcze grał.
Dobra. Vit Krejci. Muszę prześledzić, ja sobie zapisałem. Vit Krejci. Wkręcam się w Vita Krejciego, chcę wiedzieć o nim wszystko. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś naturalizowany, kurczę, nie wiem, bohema jakaś przyjechała 50 lat temu.
Brzmi tak bardzo po czesku.
Dobra, Oklahoma. Dobrze, nie wiem, B, A, chyba że nie chcesz dać A. Ja bym dał A.
Nie, a to trudno dać, no.
No ja wiem, że tak ciężko komuś dać A w tych czasach.
Ciężko dać.
Nie? Jan Paweł II. No nie, znaczy... Jan Paweł II, jaka ocena dajesz? Jan Paweł II dzisiaj. Od A do F. Kariera. Dzisiaj. Życie i twórczość. Jan Paweł II. Szybko. 5 sekund.
C minus.
Nie? Ciężko dać. Coraz ciężej dać jest. Dobrze. Cieszę się, że mamy ocenę dla Jana Pawła II. Tak naprawdę to jest kluczowe. Zawsze to można dobrze sprzedać. No tak, ale to dobra. A minus, B plus, coś takiego. Znowu autostrada. Znik jest na autostradzie, dlatego nas zerwało drugi raz dzisiaj.
Mieliśmy boską interwencję.
Mieliśmy to samo, nie? Poczekaj, patrzę się na niebo, bo... A nie, to nie wiem, w którą stronę mam się patrzeć. Jestem... Sorry, mordy? Sorry, mordeczko?
To jeszcze raz. B plus.
Nie, no Jan Paweł II, gdzie? No A! Poczekaj. Wstępowałem właśnie do no ten. Okno się otworzyło, podniosło mnie, zacząłem frunąć, nie, i od razu, a spokojnie. Spokojnie, kurwa, F. Nie no, żartuję. Dobrze. Teraz nas powinno zerwać raz jeszcze. Dobra. Oklahoma City Thunder, o tym kończymy.
Tak, to chyba się zamkniemy. Czyli tak, nie mamy meczu All-Star.
Tak.
Będzie ci brakowało?
Nie, kompletnie.
Nie. No właśnie.
Cieszę się z wolnych dni. Mam nadzieję je wykorzystać dobrze. Trzeba będzie szukać takich dni. Ale wiesz co? No dobrze, dobrze, dobrze. Dzisiaj wchodzimy w ogóle do Eurobasketu chyba, jeśli dobrze widziałem. Kolejny wielki sukces pana prezesa. Adam Waczyński nie wie, jak ma się czuć z tym wszystkim. Bo gramy z Izraelem na wyjeździe, chyba jeśli, nie wiem, zagramy...
A Jan Madar będzie grał.
Wynika z tego, że chyba, że jeśli zagramy w ogóle w tym meczu, to awansujemy, coś takiego, nie? Czy nie? W sensie, jeśli dojedziemy, wyjdziemy, bo chyba Rumunia jest 0-3, jest beznadziejna, a wchodzą trzy zespoły, bo teraz wiesz, jak masz... niedługo jak będziesz miał czterozespołowe grupy, to będzie 5 zespołów wchodzić z tej grupy nawet. To już jest tak.
To już jest ten moment.
Ten punkt. Ten amerykański...
Jest to wszystko.
Amerykański system. Fajnie, że byłeś, masz puchar. Wchodzisz
masz
dalej.
Masz punkty. Ważne są punkty za istnienie.
Woody Allen kiedyś mówił, że 80% że pojawienie się to 80% sukcesu. Ja czekam,
co
Woody Allen. Pojawienie się to 110% sukcesu. Zmiany.
W dzisiejszych czasach tak.
Dobrze, mój drogi, to co? Słyszymy się w środę i zabieramy się za kolejne ciekawsze drużyny. One będą na kolejne... Nie, będziemy jeszcze na O, więc zacznie się nieciekawie, ale może się pomylimy i zapomnimy o Orlando na przykład.
Nie wiem, co powiedzieć o Orlando, prawda?
Dobrze, pa, pa. Trzymaj się.
Cześć. Hej.